Mieć dzieci czy ich nie mieć?
No, ja już nie mam takiego wyboru.
A wiedziałaś, że mężczyźni też mogą mieć depresję poporodową?
Dobra, nagrajmy już ten podcast, póki Bobas śpi.
Okej, a ja muszę wychodzić do psychiatry. Przed Wami cykl podcastu Można Zwariować, który powstaje we współpracy z Ładne Bebe.
Podcast i fundacja działają dzięki wsparciu patronów.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Emilia, Maciej, Filip Pięziński, Paweł, Anita, Malwina, Laura, Zofia, Kuba Barankiewicz, Karolina, Konrad, Maja i Tobiasz.
Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować, a właściwie w naszej specjalnej serii dedykowanej rodzicielstwu Można Zwariować i Ładne Bebe. To trzeci odcinek naszego podcastu, trzeci z gościem, a właściwie gościnią, którą dzisiaj jest Joanna Frejus.
Cześć, dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o stracie w kontekście posiadania dzieci, wielowymiarowo, wielowątkowo. Ale zanim przejdziemy do tego ważnego i poważnego tematu, no tradycyjnie zaczniemy rundką. Także Kleo, powiedz, z czym dzisiaj zaczynasz?
Ja zaczynam w ferworze zadań i ogarniania wszystkich jakichś ostatnich rzeczy przed moim wylotem do Japonii. Tak mam wrażenie, że akurat ten ostatni tydzień poustawiałam sobie wszystko dosłownie tak na styk, jedno obok drugiego, jak taki jigsaw puzzle, że jak jedna rzecz się wywali, to już potem wszystko leci, ale póki co wszystko idzie zgodnie z planem, więc mam nadzieję, że tak zostanie. No i oczywiście cieszę się na naszą rozmowę. A ty z czym zaczynasz, Jowita?
Ja tutaj nie wyróżnię się, też mam jakąś straszną kumulację po prostu rzeczy do zrobienia. Myślę, że coś tutaj chyba jest w gwiazdach, że wszyscy tak mają. Do tego właśnie skończyłam maraton bycia tutaj samodzielną mamą, bo mój partner wrócił z podróży służbowej, więc teraz mam przed sobą 9 dni, w których mogę poogarniać piętrzące się zaległości. Także trzymam kciuki samo za siebie. Joasia, a ty z czym zaczynasz dzisiaj?
Ja zaczynam z tym, że trzymam kciuki za was już. U wszystkich rąk i nóg, jakie posiadam. Ale też muszę wam powiedzieć, że ja już sobie wylądowałam. To znaczy wpadłam tutaj po prostu z jakiegoś wcześniejszego działania i właściwie jestem w działaniu od momentu, od kiedy otworzyłam jedno oko dzisiaj. Ale już sobie wylądowałam. Myślę sobie, że słuchajcie, pooddychajmy i jakoś ogarniemy kolejną rzecz, którą mamy do ogarnięcia, a potem może nawet się uda trochę zregenerować. W ogóle Jowita, tak się uśmiechnęłam, jak ty myślałam, że powiesz, że po tym maratonie to teraz już w końcu będziesz miała czas, żeby sobie odpocząć, a ty mówisz, że będziesz miała czas, żeby sobie poogarniać. Co za czasy okropne.
No kurczę, powiem wam, że naprawdę łączenie takiego wczesnego macierzyństwa z prowadzeniem działalności to jest wyższa gimnastyka po prostu. I jeżeli ktoś może tego nie robić, to polecam tego nie robić. No, aczkolwiek uczy elastyczności i chyba takiej siły psychicznej też trochę, nie? I odpuszczania, bo po prostu nie da się wszystkiego ogarnąć, więc jakby muszę założyć, że pewne rzeczy się wyłożą gdzieś po drodze i z tym żyć jakoś. Ale tak, pooddychajmy sobie i myślę, że dużo o tym oddychaniu dzisiaj będzie, bo w kontekście macierzyństwa to jest bardzo ważna umiejętność.
W kontekście życia w ogóle, myślę.
W kontekście życia w ogóle.
Partnerem dzisiejszego odcinka jest Wellbe. Wellbe to platforma psychoterapeutyczna i psychoedukacyjna, która umożliwia uzyskanie specjalistycznego wsparcia, zarówno online, jak i offline. Na platformie znajduje się ponad 220 zweryfikowanych specjalistów zdrowia psychicznego. W Wellbe można skorzystać z psychoterapii indywidualnej we wszystkich wiodących nurtach. Z psychoterapii par, z terapii grupowej online. W ofercie są też konsultacje psychiatryczne, psychodietetyczne, seksuologiczne z zakresu psychologii sportu i interwencji kryzysowej, ale też w kontekście naszej aktualnej serii znajdziecie tam konsultacje rodzicielskie. W wyborze odpowiedniego specjalisty bezpłatnie pomaga opiekun terapii i można liczyć na jego wsparcie podczas całego procesu terapeutycznego. Jeśli lubisz rzetelne i przystępne treści psychoedukacyjne, znajdziesz je na social mediach Wellbe i na wellbe.pl.
Ja tu jeszcze tytułem wstępu napomknę, że Joannę miałam okazję poznać na dwóch wyjazdach jogowych, na których byłam jeszcze zanim zostałam mamą, długo przed tym, zanim byłam w ciąży. I wtedy to były takie wyjazdy jogowe połączone z warsztatami psychologicznymi i wtedy wśród uczestniczek było dużo mam. Mam młodszych dzieci, starszych. Ja byłam jedną chyba z niewielu osób, która nie miała dzieci. I jak sobie tak słuchałam na tych warsztatach, to jakby te problemy przedstawiane przez dziewczyny były dla mnie zupełnie obce. Nie, jakby nie zdawałam sobie sprawy, że tyle różnych zagadnień, rozkmin, problemów, dylematów wiąże się z macierzyństwem. No i dzisiaj jestem już w innym miejscu, już wiele z tamtych warsztatów dużo więcej rozumiem i jakby jestem sobie w stanie wyobrazić i utulić te problemy, o których wtedy słuchałam. No i tak.
O, czyli to, że byłaś na tych warsztatach przed urodzeniem dziecka, w ogóle przed zajściem w ciążę tak. Nawet, to teraz ci to zapączkowało, chciałam powiedzieć, że nie jestem czasowo.
No.
Zaprocentowało, super.
Trochę tak, bo ja na warsztatach byłam jakoś w lutym i chyba na początku kwietnia zeszłego roku, a o ciąży dowiedziałam się we wrześniu, więc no miałam taki niezły before. Po prostu.
Before party, dokładnie. Ale to super, że wiedziałaś.
No właśnie, a propos takiego przygotowywania się do rzeczy, no to jak właściwie powszechną sprawą są poronienia? Czy możemy tak jednoznacznie stwierdzić, jak wielu kobiet to dotyczy? Ponieważ no jest to dosyć powszechna sprawa, pewnie zaraz nam opowiesz o tym, że to jest dużo bardziej powszechna sprawa niż nam się wydaje. To czy to jest coś, do czego można się przygotować, albo czy to jest w ogóle coś, do czego powinnyśmy się gdzieś tam nawet z tyłu głowy przygotowywać? Taka ewentualność, że właśnie coś takiego może nam się przytrafić, czy przeciwnie? Czy raczej jakby mieć na uwadze, że coś takiego istnieje, ale jest to mało prawdopodobne, na tyle mało prawdopodobne, że nie ma co się nad tym skupiać jeszcze zanim zostanie się rodzicem?
No myślę, że to właśnie przez to, że o tym nie rozmawiamy, że rzadko ten temat się pojawia w przestrzeni, no to mamy takie poczucie, że w ogóle poronienie jest jakimś rzadkim zjawiskiem, że ono się tak za bardzo nie wydarza, a że już na pewno się nie wydarzy mi. No a jak się wydarza, to niestety to działa też w tę stronę, że kiedy już się to poronienie wydarzy, to w związku z tym, że tak mało słyszałyśmy o doświadczeniach nawet naszych bliskich osób z tym związanych, to mamy takie poczucie czasami, że to się, skoro to się dzieje raz na milion i to się przytrafiło właśnie mi, no to to jest jakoś czymś na pewno spowodowane, że to jest jakoś moja wina, że coś musiałam zrobić, żeby to się wydarzyło, albo czasami jest taka narracja, że no to jest jakaś kara za coś, że właśnie na mnie trafiło. Tymczasem statystyki bardzo wyraźnie pokazują, zresztą one się są aktualizowane i tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że to poronienie dotyczy 1 na 5 ciąż, że 1 na 5 ciąż jest roniona, tak teraz coraz częściej ta statystyka jest podawana bardziej w formie 1 na 4 ciąże.
Ponad 25% to jest bardzo dużo.
Tak, co jednak pokazuje, jak to jest bardzo powszechna trudność, powszechny problem. I też myślę, że to jest ważne, żeby usłyszeć, że poronienie jest najczęstszą komplikacją ciąży, tak? Więc pamiętam jak, bo ja jestem też osobą z doświadczeniem poronienia i pamiętam jak wychodziłam z gabinetu ginekologicznego po właśnie stwierdzeniu obumarcia ciąży i w tej poczekalni przed gabinetem właśnie było dokładnie tyle osób, nie? Miałam taką myśl, że a okej, czyli padło na mnie tym razem, nie? Tak mi się jakoś zobrazowała, zwizualizowała się ta statystyka. To znaczy oczywiście dopiero później miałam tę myśl, bo wtedy jak wychodziłam z tego gabinetu, to w ogóle nic nie wiedziałam o poronieniu i w ogóle ani przez sekundę nie pomyślałam, że ten problem może mnie dotyczyć, a przecież byłam już psycholożką i już wtedy pracowałam z osobami w okresie okołoporodowym, więc to pokazuje, jak często nas ten temat po prostu omija, nie? Jak dopiero zaczynamy o nim mówić i myśleć, kiedy nas to jakoś dotyka. A to jest trochę za późno, bo mam takie doświadczenie swoje i swoich pacjentek, osób, z którymi się spotykam w kontekście tego tematu, że kiedy dowiadujesz się o poronieniu, to sprawy zaczynają się dziać bardzo szybko. Jakby ta procedura, która jest zazwyczaj jakoś przyjmowana w szpitalach, jest taka, żeby jak najszybciej pozbyć się problemu, tak, w cudzysłowie. Więc najczęściej nie ma za bardzo przestrzeni na jakieś takie przyjęcie tej informacji, wyregulowanie emocji i tak dalej.
A czy jest jakiś rodzaj wsparcia, który jest systemowo udzielany kobiecie w sytuacji poronienia właśnie bezpośrednio w szpitalu, tak na już? Czy jest jakaś forma wsparcia psychologicznego? Czy jest coś takiego od razu dostępne?
To zależy, czy pytasz o zapisy na papierze, czy pytasz o praktykę.
No o jedno i o drugie.
Porodowej przyjętych w 2018 roku. Jest taka strona, czy taki powiedzmy rozdział poświęcony tak zwanym sytuacjom szczególnym, a więc właśnie między innymi sytuacjom poronienia i martwego urodzenia. I tam są zawarte zalecenia, takie jak właśnie nieumieszczanie osoby, która doświadczyła poronienia z osobami w żywej ciąży lub z dziećmi na tej samej sali, no, o dostępie do pomocy psychologicznej i tak dalej. No ale jak wiemy doskonale, z jednej strony z raportu NIK-u, który się pojawił w 2021, zdaje się, który no, generalnie mówi o tym, że żaden ze szpitali, które były poddane kontroli, nie spełniał tych wymogów czy tych zaleceń, które są zapisane w standardach opieki okołoporodowej. Bardzo wiele z kontrolowanych szpitali w ogóle nawet nie przystąpiło do jakiegoś takiego przełożenia tych zaleceń na procedury stosowane w szpitalach. Po tej kontroli NIK-u, po tym raporcie pojawił się obowiązek zatrudnienia psychologa lub psycholożki w oddziale szpitalnym, no właśnie po to, żeby między innymi osoby roniące, czy też osoby w tych sytuacjach szczególnych mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego. No i świetnie, i wszyscy się bardzo ucieszyli, że idzie ku lepszemu, no ale w praktyce okazuje się, że ta dostępność nadal jest znikoma. My w Fundacji Czułość przeprowadziłyśmy badanie w zeszłym roku, czyli to są dane za 2022 rok, i no tam po prostu 80% osób stwierdza, że nie miało dostępu do opieki psychologicznej, takiego wsparcia psychologicznego czy emocjonalnego, nie miało możliwości skorzystania z konsultacji psychologicznej w kontekście swojego poronienia. No niestety to wynika z bardzo różnych rzeczy, że na przykład no dobrze, tak, mamy tutaj psychologa czy psycholożkę, ale tylko tam w 2 dni w tygodniu od 10 do 15, nie? A osoby ze stwierdzonym obumarciem ciąży przyjmujemy w piątki po południu, nie? Więc jakby niestety w bardzo wielu sytuacjach ten zapis nadal zupełnie nic nie zmienił.
Kiedy w takim razie kobiety trafiają po taką adekwatną pomoc, czyli na przykład do twojego gabinetu? Czy to jest tak, że po poronieniu po prostu od razu szukają wsparcia specjalistycznego, czy na przykład zdarza ci się, że trafia do ciebie ktoś już po dobrych kilku latach?
Jest różnie. Właściwie powiedziałabym, że są trzy grupy. Jedna grupa to są osoby, które trafiają natychmiast, bo na przykład dostają kontakt do mnie w szpitalu albo korzystają z takiej możliwości właśnie takiej błyskawicznej interwencji. Położna podpowiada, doradczyni laktacyjna podpowiada i te osoby się ze mną kontaktują i korzystają z takiej interwencji. Często to są osoby jeszcze w trakcie, tak, tego procesu, czyli czasami to są osoby, z którymi rozmawiam telefonicznie albo jadę do nich na oddział, jeżeli są w szpitalu w Warszawie i one są w trakcie ronienia. Czasami to są osoby, które zostały odesłane do domu i wobec których została zastosowana tak zwana postawa wyczekująca, więc to są osoby, które wiedzą, że ich ciąża obumarła, ale czekają na rozpoczęcie się procesu ronienia w domu czy w pracy, no, bo najczęściej też nie dostają niestety zwolnienia lekarskiego na ten czas. Więc to są osoby niejako w trakcie ronienia, tak? Z którymi rozmawiam i które potrzebują takiego poukładania sobie w ogóle, co się dzieje i jak sobie pomóc, jak wyregulować te emocje, które im towarzyszą w tym momencie. Druga grupa to są osoby, które trafiają wtedy, kiedy na przykład zauważają, że w związku z jakimś niezaopiekowaniem tych trudnych emocji albo z jakimiś doświadczeniami, które się pojawiły na przykład na oddziale szpitalnym, że doświadczają takich utrzymujących się objawów, na przykład depresyjnych, tak? Albo objawów PTSD, których najczęściej tak nie nazywają, ale czują, że coś jest nie w porządku, że nie funkcjonują dobrze, że trudno im jest wrócić do równowagi, na przykład mija kilka miesięcy, czasami rok i czują, że jakby to doświadczenie jest jakoś niedomknięte i trudno im jest wrócić do dobrego funkcjonowania, do dobrostanu. I wtedy trafiają do gabinetu, żeby się dowiedzieć, co się dzieje i co mogą zrobić, żeby wrócić do równowagi. No i jest trzecia grupa. To jest ta grupa osób, które trafiają do mnie wtedy, kiedy zaczynają planować kolejną ciążę albo się dowiadują, że znowu są w ciąży. I wokół tego się dzieje bardzo dużo różnych emocji, bardzo dużo lęku. Który jest jakiś taki bardzo naturalny, nie? Przed powtórzeniem się tego samego scenariusza i tak dalej. I te osoby potrzebują, żeby im towarzyszyć najczęściej gdzieś tam do momentu porodu albo rozwiązania. To są takie trzy główne grupy.
A czy przychodzą też właśnie klientki, które mają doświadczenie poronienia za sobą, ale kilka lat albo nawet kilkanaście lat wcześniej?
Tak, to szczególnie na fali różnych publikacji, które chociażby pojawiły się w ramach naszego projektu Siostry Ronie w różnych mediach, albo widać takie gdzieś poruszenie w tym temacie, kiedy pojawia się jakaś publikacja, że jakaś znana osoba mówi o swoim doświadczeniu poronienia, to widać, że to uruchamia takie osoby, które gdzieś nawet roniły kilkanaście lat temu, ale właśnie czują, że jakoś nie domknęły tego doświadczenia, że to jakoś ciągle z nimi jest i powoduje gorsze funkcjonowanie, no bo to, że mamy świadomość tego doświadczenia i że ono jest jakimś elementem naszej historii, to się nie zmieni pod wpływem terapii, tak? Natomiast to, że to nadal sprawia jakiś duży, intensywny ból, jest jakąś dużą trudnością, taką na co dzień, utrudnia funkcjonowanie, no to nad tym można pracować i tutaj zdecydowanie warto sięgać po pomoc.
Mówię o tym też w kontekście waszej strony internetowej siostryronie.pl, która jest w ogóle wspaniale przygotowana i jest niesamowicie dobrze zrobione, tak nawet UX-owo, bo właśnie wchodząc na tę stronę, od razu pojawiają nam się do wyboru trzy opcje w odpowiedzi na pytanie, w jakiej jesteś sytuacji. I pierwsza odpowiedź to jest właśnie dowiedziałam się o poronieniu, druga to właśnie ronię i trzecia roniłam jakiś czas temu. Klikając na każdą z tych opcji, mamy taki bardzo kompleksowy zestaw treści odpowiadający na różne pytania, od tego, dlaczego doszło do poronienia, po na przykład co spakować na ronienie w szpitalu, albo co robić po wyjściu ze szpitala, no mnóstwo potrzebnych informacji. Opowiesz nam trochę o tym, jak ta strona powstawała?
Tak, chcę powiedzieć, że nad kształtem tej strony pracowałyśmy z ciekawością, to znaczy to jest, no nie wiem, firma, jakoś mi nie pasuje do tej ekipy słowo firma, bo to są po prostu ludzie z krwi i kości, którzy mają serca po prostu po tej stronie, co trzeba i naprawdę robią wspaniałe rzeczy. I tutaj też bardzo nam zespół ciekawości pomógł w takim dobrym skonstruowaniu tej strony również pod tym kątem takim UX-owym, na który często gdzieś w tych działaniach takich trochę bardziej aktywistycznych, skoncentrowanych na emocjach się nie zwraca uwagi. No a właśnie ciekawość nas przeprowadziła przez ten proces tak bardzo bardzo fajnie i udało nam się, tak sobie jakoś czuję i myślę, że udało nam się tam dzięki temu też sporo takich rozwiązań umieścić, których wcześniej nie było. A strona powstawała z myślą o osobach, które no właśnie są w trakcie ronienia, bo jest bardzo, znaczy może nie bardzo dużo, przesadziłam, jest sporo takich miejsc w internecie, które widać, że są kierowane do osób, które doświadczyły tego poronienia już jakiś czas temu, w jakiś sposób to doświadczenie się odbyło, a no i teraz szukają jakiegoś pocieszenia albo jakiejś informacji. Natomiast no, to, co bardzo zwróciło moją uwagę w trakcie, znaczy w ogóle w trakcie pracy z osobami z doświadczeniem poronienia, ale później też w trakcie analizowania wyników badania, które zrealizowałyśmy w ramach projektu Siostry Ronie, to to, że to, co jest takim bardzo silnym i często pojawiającym się czynnikiem, który w ogóle powoduje bardzo dużo trudnych emocji w momencie ronienia, to jest po prostu brak takich, wydawałoby się, trywialnych informacji, nie? Że ile będzie tej krwi, kiedy, czy, a skurcze, a czy to takie jak przy miesiączce, czy takie jak przy porodzie, a co to znaczy zabezpieczyć szczątki do badania, a po co to badanie, a czy ja muszę to badanie, a dlaczego ja mam za nie zapłacić. I to są takie pytania, które no właśnie po pierwsze wpływają na to, jak my reagujemy emocjonalnie na ten proces, ale z drugiej strony to są też takie pytania, które są nam zadawane w tym najtrudniejszym momencie, w tym momencie, kiedy my jesteśmy najbardziej pobudzone emocjonalnie albo najbardziej odłączone w ogóle od tego, co się dzieje, bo jest to tak trudne i często w ogóle nie rozumiemy tych pytań, nie wiemy, jakie konsekwencje się wiążą z daną odpowiedzią, więc jest to bardzo, bardzo, przynajmniej w aktualnym stanie prawnym w Polsce, bardzo ważne, żebyśmy my miały świadomość, co oznaczają te pytania i jak na nie odpowiedzieć, żeby po prostu było dobrze, tak? Więc na tej platformie też w bardzo taki otwarty sposób omawiamy to wszystko, co się dzieje, czy to na oddziale szpitalnym, czy z naszym ciałem, czy jak sobie ułatwić proces ronienia w domu, jeżeli na taki się decydujemy. Bardzo dużo takich tam jest zagadnień poruszonych, o których się no w ogóle nie rozmawia, czy to w gabinetach ginekologicznych, czy właśnie na oddziałach szpitalnych, ale no niestety nie rozmawia się też pomiędzy chociażby przyjaciółkami, tak, które mają to doświadczenie poronienia.
No właśnie w ogóle się nie rozmawia i ja tak sobie myślę, że sama też nie miałam świadomości tych, nie wiem, może to brutalnie zabrzmi, ale tak sobie klasyfikuję trochę jako takie kwestie techniczne, powiedzmy, jakby w ogóle nie miałam o nich pojęcia i o ile tutaj w moim przypadku może to jest kwestia wieku, że ja mam 36 lat i jakby w moim przypadku, jeśli chodzi o kwestie takie emocjonalne, psychologiczne, to jakby ja miałam nie ja bezpośrednio, ale osoby bliskie mi miały do czynienia z poronieniem i o tym się rozmawia pod kątem takim emocjonalnym, ale o tych technicznych właśnie rzeczach zupełnie nie. A myślę sobie, że to jest mega ważne, żeby to wiedzieć, bo Wyobrażam sobie, że jeśli jestem w szpitalu, doświadczam czegoś takiego i ktoś zadaje mi tego typu pytania, to mnie to jeszcze bardziej dobija w tym momencie, nie? Jakby, że jeszcze muszę podejmować jakieś decyzje na temat, o którym w ogóle wcześniej nie myślałam i to jest, no teraz sobie myślę, że to by było przerażające w takiej sytuacji, więc faktycznie dobrze wiedzieć.
Tak, no jakby obraz osób broniących w Polsce, który nam się wyłonił z tego badania, jest taki, że my jesteśmy bardzo samotne w tym doświadczeniu. Samotne dlatego, że no, tak jak zaczęłyśmy tę rozmowę, nadal mało się mówi o tym doświadczeniu i jakby z różnych względów, nie? To, co się emocjonalnie dzieje wokół poronienia i tak kulturowo wokół w ogóle macierzyństwa, jakoś tak nas spycha do jakiegoś takiego narożnika, trochę wstydu, trochę poczucia porażki, trochę poczucia bycia nieważną w tych emocjach, których doświadczamy, więc mało o tym rozmawiamy. Więc jesteśmy w związku z tym no, bardzo jakieś takie samotne, bo nie wiemy nawet bardzo często, że możemy z jakąś bliską nam osobą porozmawiać o tym, czego ona wtedy doświadczała i zadać te czasami proste, czasami trudniejsze pytania. Ale jesteśmy też samotne ze względu na to, jak nas traktuje ten tak zwany system, a tak naprawdę osoby, które ten system tworzą. No bo wiecie, jest na przykład instytucja porodu rodzinnego, ale poronienia rodzinnego już nie, w związku z czym najczęściej jest tak, że lądujesz w szpitalu, bo też nadal postawa wyczekująca jest w Polsce bardzo rzadko przyjmowana, więc jesteśmy z automatu wysyłane niemalże wszystkie do szpitala. Tam szybko są zakładane leki poronne, znaczy aplikowane są leki poronne i najczęściej kilka godzin od przyjęcia, bez jakiejś takiej możliwości pogadania na ten temat, jakiegoś oswojenia się na tyle, na ile to możliwe w ogóle z emocjami, to ten proces ronienia się po prostu rozpoczyna. To jest bardzo często w nocy. I wtedy no, tam po prostu nikogo przy nas nie ma. No, poza osobą, która jest z nami na przykład na sali i która właściwie często niestety no, wprowadza nas w większe zakłopotanie niż jest wsparciem, nie? Bo doświadczamy czegoś tak trudnego, bardzo intymnego no, na oczach kogoś. Nam nieznanego najczęściej. Czasami te scenariusze są bardziej pogodne, to znaczy na przykład te osoby, z którymi jesteśmy na sali szpitalnej, okazują się takie bardzo wspierające. Czasami to są osoby, które same miały doświadczenie poronienia, więc one jakoś się dzielą z nami tą wiedzą i wspierają nas emocjonalnie. I takie historie, od których naprawdę no, po prostu płakałyśmy, no, czytając je, jakoś takie historie też się pojawiały w tym naszym badaniu. Niestety częściej ten płacz był z innych powodów, więc no niestety ronimy w wielkiej samotności i w wielkim lęku właśnie dlatego, że nie mamy wiedzy. I kiedy jesteś w takim miejscu i tak bardzo mało wiesz o tym, czego możesz doświadczyć, i tak bardzo mało jest źródeł, z których możesz sięgnąć po takie realne wsparcie, no w głowie się pojawia bardzo dużo różnych myśli i kiedy nie masz jakby od czego się odbić, że jedyne na co trafiasz w sieci to są artykuły o tym, nie wiem, najwięcej artykułów jak sobie spojrzycie to jest co spowodowało to poronienie i dużo takich artykułów, które mówią o czy próbują jakoś nadawać sens temu doświadczeniu, czyli dużo jest takiej narracji, no, którą my nazywamy kościółkową, tak, aniołkową. Ona nie jest dla wszystkich, tak, ta narracja. Nie dla każdego to będzie wspierające. Czasami to są, wiecie, to jest potrzeba zadania komuś pytania, jak będzie wyglądać to, co opuści moje ciało, nie? I to jakby nic w tym dziwnego, że kiedy ronię, to się zastanawiam, czy czy nie wiem, czy zaraz na podpasa zobaczę małego ludzika, tak?
Tym bardziej mając zapisane w głowie nieprawdziwe obrazy z ciężarówek antyaborcyjnych.
No właśnie.
Oczywiście, dokładnie tak. Dokładnie tak. I naprawdę powinnyśmy mieć możliwość zadawania takich pytań i dostawania otwartych, prostych, życzliwych odpowiedzi, bo mamy prawo mieć taką wiedzę, mamy prawo się nie bać tego, co się dzieje, tak? Tych emocji trudnych jest wystarczająco dużo w tym procesie, nie musi w tym być jeszcze dodatkowo lęku.
Co w takim razie może zrobić osoba, która jest w tej chwili w sytuacji poronienia? Bo z tego, co mówisz, wyłania się taki obraz, że w sumie trochę nie wiadomo, nie ma właściwie żadnych takich bezpośrednich wskazań, co zrobić w tej sytuacji, do kogo się zwrócić. Z tego, co rozumiem, nie ma również żadnej na przykład takiej infolinii,
no tak,
na którą można by zadzwonić stricte pod kątem właśnie poronienia.
Myślę, że mogą się skontaktować z linią wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym. Myślę, że mogą się skontaktować z infolinią czy takim telefonem wsparcia na przykład Fundacji Nagle Sami. Myślę, że mogą się próbować umawiać na konsultacje też telefoniczne albo online w różnych fundacjach, które się zajmują osobami w tym okresie okołoporodowym, w tym osobami, które doświadczają poronienia. Chociażby Fundacja Medycyny Prenatalnej, tam co prawda nie ma takiego telefonu interwencyjnego z tego, co się orientuje, bo fundacja się rozwija dosyć intensywnie, więc nie wiadomo, może już istnieje, a ja jeszcze o tym nie wiem. Natomiast zazwyczaj to jest możliwość umówienia się na konsultację, no i na taką konsultację zazwyczaj trzeba poczekać. Tak? Nawet u nas, kiedy w programie Siostry Ronie były dostępne fundacje, to i tak ze względu na ogromne zainteresowanie i ogromne zapotrzebowanie, no trzeba było na te konsultacje czekać co najmniej kilka tygodni, więc taki telefon, pod który można by zadzwonić tu i teraz. Jestem w szpitalu, nie wiem, co się dzieje. I możliwość usłyszenia po drugiej stronie osoby, która z jednej strony rozumie proces ronienia, najlepiej na własnym doświadczeniu, oczywiście nie jest to jakoś niezbędne. I oprócz tego rozumie też, jak działają emocje, tak, jak można te emocje regulować i jest w stanie w taki sposób udzielić informacji, a do tego ma jeszcze komplet informacji chociażby prawnych, tak, i też w tej kwestii jest w stanie wspierać, na takie pytania odpowiadać. No taka możliwość byłaby naprawdę absolutnie ułatwiająca. No, my nie mamy środków jako Fundacja Czułość, żeby taką infolinię, mówiąc kolokwialnie, postawić. Są osoby, które mogłyby to robić, nie mamy niestety na to funduszy, póki co, ale no i stąd pomysł na tę platformę, tak, która jest, czy miała być taką namiastką tego kontaktu bezpośredniego. Właśnie dlatego to jest forma wideo, właśnie dlatego to jest wideo, w którym się bezpośrednio zwracamy do osoby, która to ogląda w pierwszej osobie i tak dalej, więc mam nadzieję, że przynajmniej taka forma na tę chwilę będzie wspierająca i że tam dużo z tych pytań znajdzie odpowiedź. A platforma jest też skonstruowana w taki sposób, że ona też, tam są też filmy, które nie mają innej roli niż po prostu wsparcie emocjonalne. Więc to też wydaje mi się ważna informacja, że to jest platforma taka edukacyjno-wspierająca, tak ją sobie nazywamy.
Powiedz mi, czy na takie trudne doświadczenie w ogóle można się jakkolwiek przygotować? W sensie zdaję sobie sprawę, że nie przygotujesz się na to emocjonalnie, bo jakby no dopiero przeżywając to będziesz wiedzieć, w jakim jesteś stanie. Ale ja tutaj jako lękowiec sobie myślę, że ja na przykład obawiałam się tego na etapie ciąży, już jakby jeszcze przed zajściem w ciążę, będąc we wczesnej ciąży. I tutaj na początku wspomniałeś, że kiedy to spotyka kobietę, to myśli, że to jest przecież tak rzadkie, że spadło na nią, że to jest w jakimś sensie no, grom z jasnego nieba. Ja jako właśnie lękowiec i myślę, że dużo osób też z takimi zaburzeniami lękowymi będzie widziało czarne scenariusze i zastanawiam się, czy jakieś takie oswojenie tematu jeszcze wcześniej jest korzystne dla zdrowia psychicznego, czy może lepiej się w ogóle nie zagłębiać w te rejony?
Wiesz, no niestety, ale muszę odpowiedzieć po psychologicznemu, czyli muszę powiedzieć, że to zależy, bo to bardzo zależy od osoby. Mamy coś takiego, takie zjawisko jak potrzebę domknięcia poznawczego i każda z nas ma na trochę innym pułapie. To domknięcie potrzebuje na trochę innym poziomie mieć. Dla jednych osób to będzie bardzo wspierające, jeżeli sobie przejdą przez ileś artykułów na ten temat i poczytają, będą miały poczucie, że wiedzą, gdzie się zgłosić, że wiedzą, na czym to polega i tak dalej, i tak dalej, na wypadek, gdyby to się przytrafiło. A dla innych osób bardziej wspierające będzie nie szperanie, nie szukanie w tym temacie, tylko jakaś taka świadomość, że po prostu istnieje takie zjawisko, ale nie muszę wiedzieć wszystkiego na jego temat, dopóki mi się to nie przytrafi, tak? Oczywiście, że w ogóle taka wysoka neurotyczność, czyli ta lękowość, o której mówisz, czy wręcz zaburzenia lękowe, to jest też taka sytuacja, która... No jak sama wiesz, nie? Po prostu będzie nam odpalać dużo różnych rzeczy w tym okresie okołoporodowym, czy odwrotnie, może ten okres okołoporodowy będzie nam odpalał dużo lęków, tak? Kiedy my mamy tendencję do reagowania lękiem na sytuacje nowe, jakoś nieznane, będzie się w nas pojawiało to poczucie zagrożenia. No ale my wiedząc, że mamy taki, a nie inny temperament i takie, a nie inne zaburzenia, możemy się tym zaopiekować chociażby w taki sposób, żeby być w kontakcie po prostu ze swoją terapeutą, czy z osobą, która rozumie te nasze trudności i będzie wiedzieć, jak adaptacyjnie na to reagować, nie? Więc tutaj to postępowanie myślę, że powinno być jednak dobrane indywidualnie, nie ma takiej jednej uniwersalnej odpowiedzi. Natomiast to, co z całą pewnością no jakoś przesuwa, czy w ogóle daje nam możliwość takiego dobrego dla siebie zareagowania w sytuacji poronienia, to jest w ogóle mówienie o tym, że to doświadczenie istnieje i mam taką myśl, że już samo istnienie tej informacji gdzieś na peryferii, czy tam peryferiach naszego umysłu, w momencie, kiedy jesteśmy w tym okresie okołoporodowym, i chociażby zakodowanie jednego miejsca, gdzie ja się mogę dowiedzieć czegoś w razie, gdyby się coś działo. Albo, wiecie, mi, albo mojej bliskiej osobie, tak? To już jest bardzo dużo. Że to już dla wielu osób może być wystarczające. Że okej, dobra, wiem, że to doświadczenie jest dosyć częste. Wiem, że no, skoro jestem w ciąży, a statystyki są takie, jakie są, no to ono w jakiś sposób mnie dotyczy. To nie oznacza, że jestem na nie skazana. Gdyby się coś działo, to mogę sobie zerknąć tu albo tu. Tak? Tu jest taka osoba, która może mi w tym pomóc. Tu jest taka bliska mi osoba, która ma podobne doświadczenie, więc jakby co to z nią porozmawiam. Tu jest taka placówka, którą polecają. Tak? No, przygotowujemy się do porodu w taki bardzo szczegółowy sposób, zupełnie się nie przygotowując do jakichś niepowodzeń, tak? O Jezu, użyłam tego sformułowania, niepowodzeń położniczych, najgorzej.
No właśnie.
Widzicie, jak po prostu czytanie jakichś aktów prawnych, to jest robić z mózgiem coś takiego. Natomiast nie chodzi o to, bo wiecie, no jakby poronienie jest najczęstszą komplikacją ciąży, ale nie jest jedyną i teraz nie wyobrażam sobie, że my dowiadując się o tym, że jesteśmy w ciąży, siadamy i otwieramy sobie podręcznik nie wiem, wszystkimi chorobami genetycznymi, które nasze dziecko może mieć, nie? To i sobie... Wiecie, przez cały okres ciąży czytamy o tym, z czym tam to nasze dziecko się może urodzić, nie? A potem jak już urodzimy to dziecko, to sobie zaczynamy czytać o tym, co się może pojawić w którymś tam roku jego życia. No jakby...
Co może pójść nie tak.
Tak, no to jest wtedy absolutnie no, takie myślenie i działanie, które nie będzie nas wspierać, które będzie generować lęk, który nie jest potrzebny. I jeżeli czujemy, że tak robimy i się koncentrujemy tylko na tym, co może pójść nie tak, no to zdecydowanie warto poszukać pomocy i po prostu znaleźć inną strategię na regulowanie tego napięcia, no bo to szukanie, takie właśnie domykanie poznawcze, takie złudzenie, że jak ja się będę tak zamartwiać już po prostu do szpiku kości, to będę doskonale przygotowana, jak już to coś złego się wydarzy, no to jest jakaś strategia radzenia sobie z tym napięciem, tak? A są inne, takie, które są bardziej adaptacyjne i które nas nie skazują na bycie wiecznie w ogromnym lęku.
Jakiś czas temu rozmawiałam z moimi przyjaciółmi w zupełnie innym kontekście, natomiast jeden z nich powiedział coś takiego, co bardzo zapadło mi w pamięć, sama też wcześniej o tym trochę myślałam, a mianowicie, że bardzo często jest nam trudniej poradzić sobie z takimi sytuacjami, które nie do końca się wydarzyły, no nie? Czyli na przykład z taką miłością, kiedy byliśmy w kimś bardzo zakochani, ale to nie doszło do skutku. Nie mieliśmy relacji, więc tak naprawdę moglibyśmy sobie wyobrażać, jak to by było, gdyby to się wydarzyło. I te wyobrażenia są zawsze jednoznacznie pozytywne. I tak też sobie myślę właśnie o takiej sytuacji poronienia, w której jest mnóstwo antycypacji, no i to jest oczywiście taka przepełniona pozytywnymi emocjami antycypacja tego, jakie będzie to nasze życie z dzieckiem, jakie to będzie nasze dziecko, ale też to, kim my będziemy, jakimi my będziemy nowymi osobami w nowych rolach. I tutaj mam na myśli obydwoje rodziców, i kobietę, która jest w ciąży, i jej partnera, bądź partnerkę, który staje się drugim rodzicem. I też ma wobec tego jakieś oczekiwania i jakieś przewidywania tego, co to będzie, i to nagle zostaje całkowicie ucięte. Jak można wspierać te osoby właśnie w sytuacji poronienia i utraty tych marzeń o tym, jak będzie wyglądało ich życie od tego momentu i kim oni będą też?
No, myślę, że to jest bardzo o takim oglądaniu, która osoba czego potrzebuje. Jestem jakoś daleka od takiego stwierdzenia, że na pewno to ta osoba, która doświadcza jakby fizycznie poronienia, zawsze potrzebuje tego wsparcia bardziej, bo pary są bardzo różne, temperamenty są bardzo różne, te doświadczenia są bardzo różne. Czasami osoba roniąca, taka, która no właśnie miała wcześniej jakieś informacje, dostała dużo tego wsparcia, którego potrzebowała. No było takie dokładnie, jak tego potrzebowała. Może sobie radzić lepiej niż osoba, która jest obok, ta osoba partnerska na przykład, która się czuje totalnie bezradna, tak? Bez żadnego wpływu na tę sytuację i tak dalej. Więc takie sytuacje też się mogą dziać. Więc po pierwsze bym nie zakładała, nie? Że ta osoba roniąca to jest osoba, która na przykład się smuci i wstydzi, a ta osoba nie bezpośrednio roniąca, ale też doświadczająca straty, tam przeżywa jakoś mniej intensywnie i tak dalej. Nie zakładałabym. Myślę, że taką najważniejszą chyba zasadą jest to, żeby po prostu sprawdzać ze sobą, czego ja potrzebuję, sprawdzać tą osobą, którą się chcemy zaopiekować, czego ona potrzebuje. I może się okazać, że no jest bardzo różnie, tak? Ktoś będzie potrzebował przytulenia, ktoś będzie potrzebował możliwości opowiedzenia w szczegółach o swoim doświadczeniu. My możemy nie być na to gotowe czy gotowi, to jest też totalnie w porządku, bo to nam może triggerować jakieś nasze rzeczy, być po prostu zbyt trudne. Ktoś może potrzebować po prostu zupy, nie? Ciepłej, albo nakrycia kocem, albo wyjazdu gdzieś. I naprawdę nie istnieje jedna reguła. Ktoś będzie potrzebował nas zaprosić na jakieś rytualne, nie wiem, pożegnanie, tak? Albo pogrzeb po prostu. A ktoś będzie potrzebował, żeby w ogóle nie poruszać na razie tego tematu, bo nie ma gotowości, żeby o tym rozmawiać. Więc ktoś będzie potrzebował, żeby go zawieźć do psychiatry albo pomóc umówić wizytę do psychoterapeuty, tak? Ktoś będzie potrzebował wziąć udział w grupie wsparcia formalnej, nieformalnej. No, tych opcji, o których myślę, jak słyszę pytanie, jak można wspierać, jest tyle i one zawsze zależą od tego, kim jest ta osoba, jakie miała wcześniejsze doświadczenia i co ją po prostu koi, co koi jej układ nerwowy, czego też doświadczyła w kontekście tej konkretnej straty, bo tak jak powiedziałam, czasami te doświadczenia są no bardzo przykre i trudne, ale na przykład no, przebiegają jakoś tak w miarę spokojnie. Czasami samo doświadczenie poronienia jest trudne i nieprzyjemne, ale to, czego ta osoba doświadcza na oddziale szpitalnym, jest traumatyzujące na przykład, tak? Więc to naprawdę będzie bardzo, bardzo zależało od tego, czego ta dana osoba potrzebuje i to dotyczy zarówno osoby tej roniącej, jak i tej tracącej to, tę ciążę, to dziecko. Zobaczcie, nawet język jest tutaj ważny, nie? Że dla mnie to jest ważne, kiedy przychodzi do mnie do gabinetu osoba, żeby z nią ustalić, jakim językiem ona chce mówić o swoim doświadczeniu. Czy ona straciła ciążę, czy dziecko, czy to jest dla niej moment poronienia, moment straty, czy jeszcze jakoś inaczej chce to nazywać. Więc jakby to są takie małe rzeczy, które możemy zrobić zawsze. Nie? Zawsze możemy, jeżeli czujemy się na siłach, możemy przyjść, posłuchać, co ta osoba mówi, dać znać, że ją słyszymy, tak? I zapytać, czego ona od nas potrzebuje, bo czujemy, że mamy gotowość ją wesprzeć. I to jest chyba taka najbardziej uniwersalna rada w kontekście wspierania innych osób, zresztą nie tylko w kontekście ronienia, ale po prostu w kontekście doświadczania jakichś trudności, trudnych emocji. Widzę ciebie, słyszę ciebie w tej trudności, chcę ci pomóc, powiedz mi, czego potrzebujesz teraz. No nie?
Właśnie tak sobie myślę, że to jest super uniwersalne i nie tylko dla osób partnerskich, ale też dla przyjaciół, znajomych, rodziny takiej osoby, żeby nie bać się i nie zakładać czegoś, bo rzeczywiście myślę, że ten wstyd, o którym wspominałaś, on przechodzi też na te osoby towarzyszące i one mogą się wstydzić po prostu zapytać taką osobę po takim trudnym doświadczeniu.
Mogą, tak.
Mogą czuć, że łamią jakieś tabu na przykład, że wtrącają się w życie
tak.
Jej za bardzo.
Albo mogą się po prostu, najzwyczajniej w świecie mogą się też bać, bo zobaczcie, my nie mamy w ogóle jeszcze nadal żadnych wskazówek, jak się zachowywać, no to w ogóle tak zabrzmi już zupełnie, no ale dobrze, jak się zachowywać w towarzystwie osoby, która straciła ciążę, nie? Że,
no właśnie.
No nie, że to są takie codzienne doświadczenia, znaczy no dobrze, może to w mojej pracy codzienne, a w innych to może niekoniecznie, ale że to są takie doświadczenia, że na przykład była osoba w biurze, która przychodziła do pracy i wiemy, że była w ciąży i nagle tej ciąży nie jest. Nie? I ten temat w ogóle nie istnieje. Nikt go nie porusza. Spotykasz tę osobę. Spotykasz tę osobę w kuchni, robicie sobie kawę i, no i kompletnie jakby nie wiesz, tak? Jezu, zapytać, nie zapytać. A o co zapytać? A jak to powiedzieć? Tak? I, no i robi się z tego coś takiego bardzo nieprzyjemnego. Jakiś taki balon, wiecie, się napełnia. I właściwie mam wrażenie, że nikomu z tym nie jest dobrze. Ani tej osobie, która doświadczyła tej straty i czuje, że w ogóle to nie zostało zauważone, ani dla tych osób, które no, są w otoczeniu i też pewnie przeżywają jakiś dyskomfort, nie?
Tak, i to często nie wynika ze złej woli, nie? Tylko właśnie z tego braku świadomości, jak mogę w ogóle rozpocząć ten temat.
Tak, dokładnie tak.
No. I ja myślę, że to, o czym mówisz, to powinno być w ogóle tematem w szkołach rodzenia.
Tak, też tak swoją myślę. Drogą. Tak, powinien być taki...
Tak sobie pomyślałam, że w programie szkół rodzenia w ogóle nie ma tego modułu, a przecież no, mówimy tutaj o 1/4, no to jest bardzo duży odsetek. I faktycznie pomyślałam sobie, że taka dobra edukacja, nawet podstawowa zresztą, nawet sam fakt, że to by się znalazło w tym programie, jakoś by oswajał ten temat, nie? Że to jest możliwa część tej całej drogi, którą przechodzisz.
Tak, myślę, że w ogóle no. Wspominanie... Znaczy, po pierwsze, to mam wrażenie, nie jest przypadek, że szkoły rodzenia, te zajęcia są realizowane tak późno, nie? Że to jest po 27 tygodniu ciąży,
no tak.
Wtedy już nie mówimy o poronieniu, może się wtedy zdarzyć oczywiście martwe urodzenie, natomiast no jakoś tutaj chyba większość osób oddycha z ulgą. Zresztą pewnie to jest bardzo uprawnione, bo większość poronień się wydarza w pierwszym trymestrze ciąży, więc wtedy, kiedy jesteśmy w szkole rodzenia, bierzemy udział w tych zajęciach, to pewnie to ryzyko jest już dużo mniejsze. No ale tak czy siak pewnie o tym będziecie rozmawiać, albo już rozmawiałyście z inną osobą tutaj w tym podcaście. W ogóle brakuje tego modułu takiego poświęconego emocjom, nie? Że bardzo się koncentrujemy na tym, jak tam śpioszki założyć, jak tam przeć i oddychać. Chociaż mam nadzieję, że coraz rzadziej, bo to podejście do porodów teraz już się na szczęście zmienia, jest takie bardziej naturalne, a właściwie o tym, co się może dziać po porodzie, gdzie połóg jest takim bardzo ważnym i często bardzo trudnym momentem ze względu, no wiecie, na bardzo wiele rzeczy, no od bólu fizycznego po totalną niewiedzę i takie i zalęknienie, no to o tym okresie paradoksalnie mówi się wcale. No nie? Więc tym bardziej o takich rzeczach, które... No a wiecie, a jednak połóg w przypadku osoby rodzącej, no i sorry, że to powiem, ale zarówno zdrowe, żywe, jak i martwe dziecko, no się wydarza, więc jakby pomijanie tego tematu jest ogromnym nieporozumieniem. No więc jest... No co mam wam powiedzieć? No jest bardzo dużo do zrobienia. My fundacyjnie staramy się chociaż troszkę tę lukę zapełniać, ale dopóki nie ma na to środków, dopóki nie ma takiej wyraźnej chęci ze strony ministerstwa albo ministerstw do działania w tym temacie, no to tak działamy sobie oddolnie, rozmawiamy wśród tego środowiska specjalistek od zdrowia psychicznego, ze środowiskiem położnych, lekarek, osób z doświadczeniem poronienia i tak dalej, no i konstruujemy te zalecenia, przekazujemy je do ministerstwa. Akurat z ostatnimi zaleceniami udało nam się dotrzeć do Ministerstwa Zdrowia i nawet tam wspólnie z jeszcze kilkoma innymi fundacjami zostałyśmy zaproszone do ministerstwa, żeby rozmawiać w końcu o tych zaleceniach okołoporonnych, żeby je zmieniać, ale zmienił się minister. A ministra spotkanie odwołała, więc jakby no nie wiemy, tak, co będzie dalej. I wiecie, gdybyśmy my czekały, gdybyśmy chciały działać tylko odgórnie i rozmawiać tylko z tak zwanymi decydentami i decydentkami, to wszystko, co zostało już zrobione przez ostatnie lata, między innymi przez Fundację Rodzić po Ludzku chociażby, to w ogóle by nie było zrobione, tak? My musimy działać oddolnie. A żeby działać oddolnie, no to potrzebujemy na to środków. Zresztą same wiecie, bo prowadzicie fundację, nie?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że dokładnie wiem, o czym mówisz i jakby dokładnie rozumiem ten cały struggle, dlatego że to są dokładnie te same problemy, z którymi my się mierzymy. No i też w kółko te pytania, czy warto po prostu brać sprawę w swoje ręce i robić tak, żeby było już coś zrobione i już coś dostępne dla osób, czy właśnie próbować iść tą ścieżką systemową, która będzie trwała dużo dłużej i te realne działania będą dużo później dostępne. No tak, to myślę, że to jest niekończąca się przygoda w organizacjach pozarządowych.
No tak, no i to się dzieje. No dzisiaj rozmawiamy u was w podcaście o poronieniu i o tym, jak siebie można wesprzeć, gdzie znaleźć wsparcie i tak dalej. No to się dzieje. No ktoś tego posłucha, nie? Mam nadzieję.
Na pewno posłucha tego przynajmniej kilka tysięcy osób, więc według naszych statystyk, a to jestem akurat spokojna. Bardzo ci dziękujemy, Asia, że chciałaś się z nami porozmawiać o tak ważnym temacie i też szczególnie w tak ważny dzień dla wszystkich, bo emisja tego podcastu zbiegła się w czasie ze Świętem Zmarłych, więc to taki nasz take na Święto Zmarłych w tym roku. Mam nadzieję, że uznacie go za wartościowy. Zapraszamy was na platformę, o której wcześniej wspominałyśmy, czyli siostryronie.pl. Tam znajdziecie wszystkie właśnie wspomniane przez nas materiały. To jest naprawdę super, świetnie przygotowana platforma właśnie dla osób, które mają doświadczenie poronienia lub są w trakcie.
Asiu, powiedz jeszcze może na koniec, gdzie jeszcze cię można znaleźć, bo to nie tylko Siostry Ronie, ale jeszcze w paru miejscach jesteś, więc opowiedz o tym, a my to później wszystko podlinkujemy też na dole.
Dobrze, no to pewnie takim najpewniejszym miejscem, w którym jestem chyba najczęściej z tych wszystkich miejsc, to jest profil O Matko Depresja na Instagramie, tam mnie można spotkać i sobie poczytać różne rzeczy. No i podcast Radio Czułość, który jest takim podcastem o emocjach, o również w macierzyństwie, którego sobie można posłuchać, ktoś ma ochotę poprzyglądać się emocjom i różnym zjawiskom, które się w naszym życiu dzieją i te emocje powodują. I to są chyba główne miejsca.
Super, bardzo Ci dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Oczywiście linki znajdziecie w opisie do tego odcinka.
Dzięki.
Bardzo dziękuję, że wzięłyście ten temat, że chciałyście się nim zająć. Bardzo ufam, że no to jest właśnie ta czuła rewolucja, którą razem z Kamilą Raczyńską miałyśmy na myśli, rozpoczynając projekt Siostry Ronie.